Po ścieżkach Słowa Bożego najbliższej niedzieli 10 w ciągu roku C, poprowadzi nas ksiądz dr Piotr Kot, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, również wykładowca w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Zapraszam Państwa do uwagi. Prośmy Ducha Świętego potrzebne dary łaski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam wszystkich słuchaczy w audycji Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj rozważamy Słowo Boże, które jest przypisane na 10. niedzielę w ciągu roku. Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. Po tych wydarzeniach zachorował syn kobiety, u której mieszkał Eliasz, będącej głową rodziny. Niebawem jego choroba tak bardzo się wzmogła, że przestał oddychać. Wówczas powiedziała ona Eliaszowi: „Czego ty, mężu Boży, chcesz ode mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć mego syna?” Na to Eliasz jej odpowiedział: „Daj mi twego syna”. Następnie, wziąwszy go z jej łona, zaniósł go do górnej izby, gdzie sam mieszkał, i położył go na swoim łóżku. Potem, wzywając Pana, rzekł: „O Panie Boże mój, czy nawet na wdowę, u której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście, dopuszczając śmierć jej syna?” Później trzykrotnie rozciągnął się na dziecku i znów, wzywając Pana, rzekł: „O Panie Boże mój, błagam Cię, niech dusza tego dziecka wróci do niego”. Pan zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego, a ono ożyło. Wówczas Eliasz wziął dziecko i zaniósł z górnej izby tego domu i zaraz oddał je matce. Następnie Eliasz rzekł: „Patrz, syn twój żyje”. A wtedy ta kobieta powiedziała do Eliasza: „Teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym i słowo Pańskie na twoich ustach jest prawdą”. Bardzo istotny jest kontekst przytoczonego opowiadania. Jesteśmy w IX wieku przed Chrystusem, po latach dobrobytu, w czasach rządów króla Dawida i Salomona dochodzi do podziału państwa. W życiu społecznym słabnie wiara w Boga Jahwe, a co za tym idzie, coraz częściej dochodzi do złamania przymierza. Brak trwałych fundamentów w życiu społecznym prowadzi do coraz większych patologii, a zwłaszcza wyzysku i korupcji, co bardzo mocno odczuwają, jak zawsze, ludzie najbiedniejsi. Związanie się króla Achaba, który panował w państwie północnym, z Fenicją w celach obronnych i gospodarczych utorowało drogę wpływom religii fenickiej. Achab poślubia fenicką królową o imieniu Jezabel. Ta zaś wykorzystuje swoją pozycję i usiłuje z religii fenickiej uczynić w Izraelu religię państwową. W Izraelu rozpoczyna się budowa świątyń pogańskich, a liczni kapłani zaprowadzają w kraju kult Baala i Asztarty. Kult Boga Jahwe jest prześladowany. W tych okolicznościach na scenę wkracza potężny prorok Eliasz z Tiszbe w Gileadzie. Jego imię jest bardzo znaczące. Eliach albo Eliachu oznacza w języku hebrajskim: „Jahwe jest moim Bogiem”. Ten najwybitniejszy z proroków słowa mówionego szybko odczuwa, jak trudno jest bronić wiary w Boga. Na jego życie czyha Jezabel. Eliasz musi się ukrywać w miejscach pustynnych. nie znajduje schronienia nawet w Judzie, w państwie południowym, bo tamtejszy król bierze za żonę córkę Jezabel. Przez to wpływy religii fenickiej rozszerzają się do samej Jerozolimy. Jednak Eliasz nie ugina się i zapowiada Achabowi lata suszy i głodu. Sam, posłuszny słowu, które otrzymał od Boga, chroni się nad potokiem Kerit, gdzie kruki przynoszą mu pożywienie, a później kryje się w domu u wdowy w Sarepcie Sydońskiej, gdzie rozmnaża oliwę i mąkę, i tam też dokonuje wspomnianego w dzisiejszym czytaniu wskrzeszenia jej syna. Po tym wydarzeniu następuje cały ciąg niesamowitych dokonań Eliasza, które rozpoczynają się na górze Karmel. Tam prorok odnosi wielkie zwycięstwo nad kapłanami fenickimi i wykazuje, że kult Baala jest kultem fałszywym. Tak więc to, co dzieje się w domu wdowy w Sarepcie Sydońskiej, stanowi jedynie preludium do ważnej proklamacji, którą prorok głosi na górze Karmel. Bóg Jahwe jest potężniejszy od Baala. Tylko On, Najwyższy, jest Panem życia i śmierci. Ów wielki Pan działa w świecie mocą słowa, w którym kryje się moc i łaska. Słowo to trzeba jednak odpowiednio przyjąć. Gdy rozbrzmiewa w uszach człowieka, musi wywołać w nim silny rezonans. Słowo Boga potrzebuje otwarcia się na nie. Tylko wtedy może zbudzić do życia tego, kto je otrzymuje. Tylko wtedy może to życie kształtować. Z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem, ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć. Jak w żarliwości dla judaizmu przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków. Gdy jednak spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej, i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast nie radząc się ciała i krwi, ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Następnie, 3 lata później, udałem się do Jerozolimy, aby poznać się z Kefasem i zatrzymałem się u niego 15 dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata pańskiego. Bohaterem pierwszego czytania był potężny w słowie i czynie prorok Eliasz. Bóg posłużył się nim, by w czasach Starego Testamentu objawić prawdę o tym, że tylko On jest Panem życia i śmierci i że żadne stworzenie na ziemi nie może równać się z Bogiem Izraela. Zanim jednak Eliasz stał się narzędziem w rękach Boga, najpierw sam musiał posłusznie poddać się prowadzeniu przez Słowo Boże. Tylko ten, kto sam mocno zakorzenił się w Słowie Bożym, może innych nim zachwycać. Czasami można zobaczyć ludzi, którzy przechodzą obok piekarni i czują zapach chleba. Natychmiast wchodzą do środka, żeby go kupić i czym prędzej skosztować. Podobną prawidłowość można zauważyć w odniesieniu do głoszenia Słowa Bożego. Skutecznie przepowiadać Słowo może tylko ten, kto sam dał się temu Słowu przemienić. Kto zaskoczony wezwaniem, jakie Bóg kieruje do niego, nie ucieka, ale próbuje spełnić to, czego żąda od niego Bóg. Takiemu wezwaniu nie oparł się święty Paweł. Ten gorliwy faryzeusz i prześladowca Kościoła, podróżując w kierunku Damaszku, usłyszał głos Chrystusa. Głos Jezusa był dla Pawła jednocześnie wyrzutem i zaproszeniem. Paweł dał się poprowadzić Słowu, które pojawiło się na horyzoncie jego życia, na dobrze znanej mu drodze, po której być może kolejny już raz szedł, aby spełnić rutynowe już obowiązki. To Słowo, które z taką mocą dotknęło jego najgłębszych pokładów ducha, miało jakiś szczególny zapach. Tak jakby należało do innego porządku, do zupełnie innego świata. Paweł pozwolił, by to Słowo wyznaczyło kierunek jego dalszej podróży. Ten akt odwagi stał się przełomem. Idąc za Słowem, Paweł dotarł do głębi tajemnicy Chrystusa. Odkrył, że ten ukrzyżowany na Golgocie skazaniec jest Panem życia i śmierci. W taki paradoksalny sposób faryzeusz Szaweł przemienił się w apostoła Pawła, nieustraszonego głosiciela Ewangelii, którą przecież wcześniej z taką pogardą wyśmiewał. Jak wiele może dokonać jedno słowo Boga, przyjęte przez człowieka. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Wkrótce potem Jezus udał się do pewnego miasta zwanego Nain, a podążali z nim jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan zlitował się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, przystanęli i rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. A zmarły usiadł i zaczął mówić i oddał go jego matce. Wszystkich zaś ogarnął strach, wielbili Boga i mówili: wielki prorok powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. XIII wieku święty Franciszek z Asyżu śpiewał: Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. Przed przyjściem na świat Jezusa Chrystusa piewcy wychwalający śmierć mogli ze strony słuchaczy liczyć jedynie na ironiczne uśmiechy, bowiem pomimo wielu prób odnalezienia eliksiru wieczności, nikomu na ziemi nie udało się na trwałe powrócić do życia. Człowiek bardzo dotkliwie odczuwał dramat śmierci, nie wiedząc, co go czeka po tej przysłowiowej drugiej stronie. Śmierć stała się największym wrogiem ludzkości. Artyści przedstawiali ją w jak najgorszym świetle, rezerwując dla niej ciemne kolory i groźne kształty. W kulturze semickiej dramat śmierci podkreślał orszak płaczek, które towarzyszyły obrzędom pogrzebowym. Tak było do pamiętnego wieczoru, gdy pomimo starannie zaryglowanych drzwi wieczernika przed apostołami stanął zmartwychwstały Pan. Jego obecność wśród żywych przeczyła logice oraz wszelkim prawom biologii i fizyki. 3 dni wcześniej setki osób widziały, jak skonał na krzyżu, a tymczasem, choć nosił na sobie ślady gwoździ, ukazał się pełen życia. Wszedł do pomieszczenia, pomimo zamkniętych drzwi, razem z uczniami jadł i pił, co oznaczało, że nie był zjawą, rozmawiał z nimi. Zapowiedzi Jezusa stały się faktem. On rzeczywiście definitywnie pokonał śmierć. Jej trucizna, tak bardzo znienawidzona przez ludzi, która przerywała oddech, wyciszała bicie serca i odbierała oczom światło, przestała być straszna. Zapowiedzi Jezusa o zwycięstwie życia nad śmiercią, których wcześniej wiele osób nie rozumiało, wypełniły się. Słowo Pana, do którego apostołowie zdołali już przywyknąć i którego słuchali czasami z obojętnością, uwiarygodniło swoją moc. Słowo Pana jest duchem i życiem. Przekonała się o tym wdowa z Nain, bohaterka dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Ta uboga kobieta spotyka Jezusa w najbardziej dramatycznym momencie swego życia. Wcześniej straciła męża, a teraz zmarł jej jedyny syn. To oznaczało dla niej brak opieki na starość, a może nawet głód. Czego mogła spodziewać się, patrząc na Jezusa? Jezus, jako praktykujący Żyd, widząc zniesione na marach zwłoki człowieka, powinien czym prędzej usunąć się na bok. Każdy kontakt ze zmarłym albo kimś, kto go dotykał, czyniły Żyda nieczystym w oczach prawa. Tymczasem w Nain dzieje się coś zupełnie zaskakującego. Jezus dotyka mar, na których leży zmarły. Jak bardzo zdumiewający i niezwykły musiał być ten gest Jezusa. Świadczy o tym reakcja ludzi. Wszyscy stanęli zadziwieni. Z pewnością myśleli, cóż ten człowiek wyprawia. Tymczasem dotknięcie mar kryje w sobie bardzo głębokie przesłanie. Jezus zapowiada wejście w otchłań śmierci. On nie boi się konfrontacji z tą ciemną rzeczywistością, która odbiera stworzeniu radość istnienia, która prowokuje do wysuwania idei, że Bóg został zwyciężony przez szatana. Na drodze do triumfu zła staje Słowo Boże. Jezus mówi: Młodzieńcze, mówię ci, wstań. Wobec mocy Słowa Bożego nawet śmierć musi ustąpić. Bóg jest bowiem Panem życia i śmierci. Słowo Boże musi zawsze padać na żyzną glebę, dlatego ilekroć wsłuchujemy się w Słowo Boga, próbujemy z tym Słowem konfrontować swoje życie. Słowo Boże ma moc nie tylko wewnętrznie przemienić człowieka, ale nade wszystko przywrócić go do pełni życia. Potrzebuje jedynie otwarcia się na nie. Warto jednak uzmysłowić sobie fakt, że Bóg do przekazu swojego słowa używa zwyczajnych ludzi. I to tak zwyczajnych, że czasami mamy pokusę nimi gardzić. W kontekście usłyszanych dzisiaj tekstów zadajmy sobie kilka pytań. Ile czasu każdego dnia trwa moje zasłuchanie się w Słowo Boże? I kolejne pytanie, czy w swoim świecie, w tym, w którym żyję, potrafię rozpoznać proroków, których posyła do mnie Bóg? I czy jestem posłuszny ich słowu? I jeszcze jedno pytanie. W jakiej chwili życia dzisiaj pozwoliłem się poprowadzić Słowu Bożemu? Pozwólmy, aby Słowo Pana przeniknęło do głębi naszych serc, aby obmyło nas wewnętrznie, orzeźwiło, aby nas poruszyło i przemieniło. Życzę wszystkim wielu owoców zasłuchania się w Słowo Boże. Na zakończenie naszej audycji pragnę podziękować wszystkim, którzy z taką uwagą codziennie wsłuchują się w głos Pana, którzy próbują realizować wezwanie Pana w swoim codziennym życiu. I chcę pozdrowić tych, którzy wokół mnie na co dzień żyją Słowem Boga. Chcę pozdrowić księdza biskupa Stefana Cichego, który teraz pośród szpitalnych murów wsłuchuje się w Słowo i wolę Bożą, ale też chcę pozdrowić moderatorów i alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, z którymi na co dzień wsłuchujemy się w wolę Bożą, próbujemy ją realizować. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.